Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Jędrzej Włodarczyk ze Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witam pana w studiu.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Ruch Społeczny Lepszy Gdańsk zaczął kampanię samorządową. Dosyć szybko jak na innych uczestników tej kampanii. Kim jesteście? Lewicowymi działaczami ruchów miejskich?
Jesteśmy działaczami ruchów miejskich, to na pewno. Jesteśmy mieszkańcami, jesteśmy inicjatywą społeczną, która wychodzi od dołu.
A kiedy mówię lewicowi, to się pan od tego jakoś odcina?
Nie, nie odcinam się absolutnie. Ja mam lewicowe poglądy, wiele osób w stowarzyszeniu i w tym ruchu ma również. Natomiast nie ograniczałbym tego tylko do lewicy, bo to jest coś szerszego. Zresztą na poziomie miasta, na poziomie samorządu troszkę się rozmywają te podziały lewica-prawica i można współpracować też ponad podziałami i my jesteśmy otwarci na ludzi, którzy podzielają te wartości, które przedstawiliśmy, popierają te tezy, które przedstawiliśmy, chcą nad nimi pracować. Nie będziemy tutaj patrzeć, czy ktoś chodzi do kościoła, czy kiedyś głosował na lewicę, czy prawicę i tak dalej, i tak dalej. Musi po prostu podzielać pewne minimum wartości.
Takie hasła ostatnio padały. Żegnamy się z chaotycznym i aspołecznym rozwojem miasta. Popieramy politykę bezprzemocową. To jakie jest to miasto dzisiaj?
No cóż, na pewno jest to miasto,
chaotyczne, które... aspołeczne i przemocowe.
O, może za dużo powiedziane, ale z całą pewnością Gdańsk przez ostatnie lata nie stawiał za mocno na tą sferę społeczną, na politykę społeczną, na taką bardzo inkluzywną politykę, na politykę związaną z ekologią, na odnawialne źródła energii.
To chyba nie była tylko specyfika Gdańska.
Oczywiście, to jest szersza specyfika. My nie mówimy, że Gdańsk jest tutaj gorszy od innych miast. My się w tą średnią wpasowujemy. I oczywiście to, co my proponujemy, to jest całkowicie inna narracja, całkowicie inna propozycja. I ona do tej pory w polskich miastach no, nie wiodła prymu. To jest oczywiste. Stąd powstały ruchy miejskie, dlatego powstał Kongres Ruchów Miejskich, dlatego powstają takie ruchy w różnych miastach, dlatego że one mają troszkę inną wizję tego miasta. Mhm.
Czy to jest tak, jakbym powiedziała w skrócie, że wy jesteście takimi zwolennikami miasta opiekuńczego?
Ja się nie odżegnuję od tego hasła, bo absolutnie jest mi ono bliskie. Tak, jesteśmy za tym, żeby miasto postawiło również na dobre usługi komunalne, żeby nie odcinało się od polityki społecznej, tak jak to było przez lata. Przez lata polityka społeczna była takim pariasem troszkę miejskim.
Ale dlaczego pan mówił, że się odcinało od polityki społecznej? Bo jeśli myślę o polityce społecznej, to przecież nie mówimy tylko o osobach, które są najbiedniejsze i którym trzeba pomóc. Oczywiście. Ale mówimy o dzieciach, a w tym kontekście budowa przedszkoli, szkół. To się jakoś odbywało. Nawet jakieś programy zaczęły być realizowane w dzielnicach. To też mi się wydaje, że to jest jakiś element polityki społecznej. W pewnym momencie wiele zadań takich z zakresu też opiekuńczego oddano organizacjom pozarządowym. To myślę, że to też jest pewien taki trend w kierunku społeczeństwa, tak czy nie?
Oczywiście, ale za mało i w za wąskim zakresie. Jeżeli mówimy już o usługach opiekuńczych dla osób starszych, usługach pielęgniarskich, to też jest taki obszar, którym chcielibyśmy się zająć. Niestety ten pułap uprawniający do takiej pomocy jest zbyt niski, jest trudno taką pomoc uzyskać, jest ona za droga i jest ona za mało dostępna, więc chcielibyśmy to wszystko zmieniać.
Jest bardzo ciekawy pomysł i wiemy, że coraz więcej będzie osób potrzebujących takiej pomocy. Tylko
absolutnie.
Pytanie, czy to jest zadanie miasta? Czy to nie powinno być zadanie państwa?
No, oczywiście to jest zadanie miasta. Można tylko postawić pytanie, w jakim stopniu państwo powinno finansować takie zadania, tak jak finansuje na przykład edukację. Więc oczywiście to jest ważne pytanie. Niemniej miasto może również w tym kierunku iść i może kłaść większy nacisk na te sprawy. My wiemy, że przez ostatnie lata duży nacisk był stawiany na takie wielkie instytucje, wielkie inwestycje. Oczywiście dużo z nich było potrzebnych, inne mniej. Natomiast my chcemy uciec od tego popularnego niestety twierdzenia, że jeżeli inwestujemy powiedzmy w stadion, czy w teatr, czy w jakieś tego typu instytucje, to jest to dobre i naturalne. Natomiast kiedy inwestujemy w komunikację miejską, czy w politykę społeczną, to jest rozdawnictwo. No niestety tak nie jest.
No z tą komunikacją miejską to się trochę pozmieniało. Wy byliście inicjatorami tego programu bezpłatnej komunikacji dla uczniów. Zebraliście podpisy. No i takie to było, powiedziałabym, chłodnio przyjęte, że potem w ciągu jednego tygodnia wszystko się zmieniło.
Ciekawa
Zwolennikami
sprawa.
Bezpłatnej komunikacji zostali radni miasta, radni Gdańska z Platformy Obywatelskiej, prezydent Adamowicz. Nawet rozszerzono ten zakres. Powiedziałabym z dzisiejszego punktu widzenia, że mało ambitnie podeszliście do sprawy. Właściwie to dzisiaj należałoby postulować. A dlaczego nie bezpłatna komunikacja dla wszystkich? A w czym, nie wiem, ja jestem gorsza od ucznia?
No, na pewno nie jest pani gorsza, ale chcemy wspierać najmłodszych, bo oczywiście to jest ta grupa, która jest słabsza i takiej pomocy wymaga. Ale mówiąc całkiem na poważnie, to nie oferowaliśmy tego w szerszym zakresie, z tego względu, że wtedy naprawdę z miejsca byłoby odrzucone. Już przy tym programie za 3-4 miliony, który my oferowaliśmy, pojawiały się argumenty, że nie mamy pieniędzy, jesteśmy za biedni i tak dalej. No to całkowicie fałszywe,
no nie
nieprawdziwe.
Za biedni.
No okazało się, że nie, bo 3 razy droższy program jest możliwy i my się cieszymy, bo oczywiście ten program również wpisuje się w to, co my proponujemy. I widać, że jednak no, kiedy się chce, kiedy jest wola polityczna, to możliwe są różne ciekawe programy i wtedy nie jest to rozdawnictwo i wtedy nie są te programy złe, jeżeli proponuje je pan prezydent.
Ale w tym kontekście może być wam trudno w tej kampanii wyborczej, bo
nie,
jeśli
absolutnie.
Popularne staną się takie tego typu obietnice, to takim ruchom jak Lepszy Gdańsk może być trudno.
Myślę, że wręcz przeciwnie, dlatego że ludzie obserwują i dobrze wiedzą, kto złożył ten projekt, a kto zmienił zdanie w ostatniej chwili. My od początku popieramy takie rozwiązania. Pan prezydent nie zabierał stanowiska do końca, ale jego zastępcy byli zdecydowanie przeciw. No, radni tutaj zrobili bardzo efektowny piruet, bo z dnia na dzień pozmieniali wielu z nich, nie wszyscy, bo niektórzy z nami współpracowali przy tym projekcie od początku, ale wielu z nich zmieniło po prostu zdanie z dnia na dzień i wydaje mi się, że mieszkańcy to widzą i to też jest jeden z naszych celów, żeby zmienić tą taką starą, brzydką politykę, gdzie no tak naprawdę radni nie mają żadnej podmiotowości, bo decyduje jeden człowiek, prezydent, czyli oni nie wykonują swoich funkcji kontrolnych i po drugie no nie wykonują tej pracy programowej, czyli po prostu nie interesują się za bardzo
tym, co
się dzieje.
A to chyba jest trochę nieuczciwe, żeby mówić tak o wszystkich.
Nie mówię tak o wszystkich, znaczy, mówię o części.
Jak obserwuję niektórych radnych, to są tacy radni, którzy wydaje mi się, że jednak pracują. Może ich siła przebicia nie
Absolutnie.
Za duża. Jakby pan powiedział... Co uważa pan dzisiaj za podstawowy problem Gdańska? Taki bardzo pilny do rozwiązania i konkretny.
My stawiamy kilka takich punktów. Komunikacja miejska przede wszystkim, ona funkcjonuje no, dosyć średnio, pomimo tego, że rozwinęła się w ostatnich latach dosyć mocno. Są nowe trasy, nowe tramwaje, ale mimo wszystko to jeszcze nie to. Nie jest alternatywą wobec samochodu, nie jest jeszcze
co musiałoby się stać, żeby komunikacja była alternatywą
do
samochodów?
Na pewno poprawa takich elementarnych kwestii, jak częstotliwość, jak wygoda i w dalszym stopniu pewnie również cena. Natomiast te dwa pierwsze są rzeczywiście priorytetowe. No nie możemy czekać 20 minut na tramwaj, bo jeżeli czekamy 20 minut na tramwaj, to przestajemy czekać i idziemy do naszego samochodu, więc to nie jest alternatywa.
Tylko jeśli rozmawiamy o takiej komunikacji, czyli jeszcze więcej inwestycji, ich dosyć sporo jest w Gdańsku, ale jeszcze więcej, jak rozumiem, to są ogromne koszty. Ta częściowo bezpłatna komunikacja dla użytkowników to są dodatkowo kolejne koszty. Już dziś, do dziś mówi się, że do komunikacji miasto dopłaca połowę. Czyli globalnie, nie wiem, jaki to musiałby być koszt. Pytanie, kosztem czego? Jeśli stawiamy na taki rozwój komunikacji, kosztem czego w mieście? Jakich wydatków w mieście?
To nie musi być kosztem czego, dlatego że jeżeli spojrzymy w skali makro, to nam zależy na tym, żeby przyciągać nowych ludzi do miasta, żeby przybywali tu po prostu ludzie po to, żeby się tu zamieszkać, osiedlić się, płacić podatki i tym samym również wpływać pozytywnie na budżet.
No dobrze,
więc to jest taka
dalekosiężna
polityka.
Przekonanie, że jeśli będzie bardziej przyjazna komunikacja, to spowoduje masowy napływ mieszkańców, no komunikacja nie decyduje o
oczywiście,
tym, że osiedlamy
oczywiście.
Się w danym miejscu.
Ale jeżeli połączymy komunikację miejską z polityką społeczną, połączymy to z przyjazną przestrzenią, z dostępnym mieszkalnictwem, oczywiście komunalnym, oczywiście nie mówię o tym, że nagle zbudujemy wiele tysięcy mieszkań, bo to jest proces rozłożony na lata, ale jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to może się stać tak, że Gdańsk na tle innych miast będzie po prostu wypadać jako miasto bardziej opiekuńcze, bardziej przyjazne, o wyższej jakości życia i to w dłuższej perspektywie naprawdę może tutaj przyciągać.
No dobrze, ale to jest dłuższa perspektywa, a krótsza perspektywa. Jakby pan dzisiaj miał powiedzieć, gdzie wy widzicie możliwości zaoszczędzenia pieniędzy, żeby je zainwestować właśnie w rozwój tej takiej, powiedzmy, tkanki prospołecznej, to gdzie?
Konkretny punkt to są wydatki na sferę marketingową. O wiele zbyt duże, o wiele za duże. Jedne z większych w Polsce, wśród dużych miast. My uważamy, że promocja miasta może się odbywać też inaczej i nie musi to polegać na kręceniu bardzo ambitnych filmików za setki tysięcy złotych, bo teraz można za pomocą mediów społecznościowych dojść do większej liczby ludzi, taniej, prościej.
Ale to nie jest zbyt duży koszt, ale rozumiem. Marketing, często mówi się o administracji i tak dalej. A jakbyśmy porozmawiali na przykład o takich konkretach. Pan by w Gdańsku, bo mówił o panu placówka kultury, nawet nie jest póki co w sferze planów, ale powiedzmy, nie wybudował nowej opery, bo na to nie powinno się wydawać pieniędzy, nie wiem, nie wybudowałby pan spalarni śmieci, może nie zadaszył kompostowni, która śmierdzi.
O, a tu mówi pani o takich inwestycjach podrozwojowych oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o operę, ja osobiście jestem za tym, żeby powstała nowa opera, ale oczywiście trzeba by poznać wszelkie koszty, jak to miałoby wyglądać, stopień dofinansowania. I tu trzeba dyskutować. Takie pomysły jak Muzeum Miasta Gdańska, no tu jestem bardziej sceptyczny. Czy Oceanarium również. Jest kwestia, czy to się ma łączyć z budową jakiegoś nowego budynku za dziesiątki milionów złotych, czy można to zrobić wykorzystaniem tej infrastruktury, która już jest. Więc tu pytanie jak?
Jolanta Banach, która również jest członkinią stowarzyszenia, powiedziała na tej konferencji prasowej, czy w jednym z wywiadów, że odróżnia was to, że właśnie wpisujecie się w światowy nurt ruchów miejskich, że ruchy miejskie robią w Europie rewolucję. A dlaczego ruchy miejskie nie wygrywają wyborów, pana zdaniem?
One absolutnie wygrywają. Jeżeli chodzi o ten kontekst światowy, jeżeli spojrzymy na miasta w Kanadzie chociażby, to tam partie polityczne w ogóle nie funkcjonują na poziomie. No cóż, myślę,
tak
że
jest?
To jest początek drogi i ruchy miejskie jeszcze muszą się wiele nauczyć. Muszą też, to jest mój osobisty pogląd, iść w stronę bardziej takiej, no, oddolnej polityki bliskiej ludziom, a uciec od tego trendu technokratycznego, który też często niestety był ich cechą. Czyli wąskie grono ekspertów dyskutuje o rzeczach, które są dosyć niezrozumiałe dla szerokiej publiki. My chcemy iść tą inną stronę, czyli bardziej skupić się na takiej współpracy oddolnej.
Czyli szeroka publika, czyli tak naprawdę mieszkańcy na co dzień interesują się zarówno tą większą, ale też tą mniejszą polityką. Ci mieszkańcy, którzy tą komunikacją gorszą lub lepszą, własnymi samochodami jadą rano do pracy, wracają późnym popołudniem albo czasem wieczorem, gdzieś po drodze te dzieci odbierane, przewożone, wywożone, odwożone, zakupy i tak dalej. Czy oni mają potencjał do interesowania się i do tego, żeby się chcieć z wami spotykać i dyskutować?
Absolutnie potencjał mają, bo widzimy to, ludzie przychodzą na nasze spotkania i interesują się. Bardzo dużo nowych ludzi, którzy w ogóle przedtem nie mieli do czynienia żadną polityką, a nawet pracą społeczną, przychodzi, interesuje się i widzi w tym jakąś nadzieję. Natomiast zgadzam się z tym, że ludzie interesują się za mało, mieszkańcy interesują się za mało. To widać po frekwencji, która wręcz spada z wyborów na wybory. I co więcej, myślę, że mieszkańcy też nie do końca wiedzą, jakie są kompetencje samorządu. Przez lata była promowana taka teza, że samorząd to są inwestycje w drogi, chodniki, ewentualnie jakieś rowery, no i duże inwestycje. Natomiast wydaje mi się, że jest zbyt mała świadomość tego, że samorząd to również polityka społeczna, to również polityka opiekuńcza. Tutaj tej świadomości chyba do końca nie ma, a to też są zadania samorządu.
Mówicie, że na razie nie macie kandydata swojego na prezydenta. Niektórzy piszą, że to pan będzie takim kandydatem, ale pan z tego, co mi pan powiedział przed rozmową, jakby nie chce się tak zdeklarować. Ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę o kandydatach, którzy się potencjalnie ujawniają. Wiemy, że Ewa Lider, która też kiedyś była związana z, no tak chyba można powiedzieć, z ruchem miejskim. Wiemy, że Paweł Adamowicz, ale gdzieś w tle jest możliwe, że Jarosław Wałęsa, może Kacper Płażyński. Jest możliwa współpraca wasza z kimś?
No oczywiście nie chciałbym o tym mówić teraz na etapie, kiedy budujemy jakąś swoją pozycję i próbujemy rozwijać ten ruch. No, to jednak nie było dostępne z mojej strony, żeby mówić teraz o
współpracy. Ale ktoś z nich pana zdaniem jest, daje szansę współpracy, tego tej nieprzemocowej współpracy, o której mówicie? Czy jednak to są ludzie związani z polityką, a wy się chcecie od tej polityki odcinać?
Obawiam się, że to są w większości ludzie, którzy jednak wpisują się w tą starą politykę i tą taką politykę partyjną, politykę takich emocji ogólnopolskich, natomiast mniej wpisują się w taką klasyczną politykę miejską, ale oczywiście mi jest trudno oceniać takie osoby jak Kacper Płażyński czy Ewa Lieder, może w mniejszym stopniu, bo ją już znamy. Z tego względu, że jeszcze kampania się nie zaczęła tak naprawdę i nie wiemy, co oni będą przedstawiać. Każda z tych osób ma niestety balast w postaci partii politycznej, no z wyjątkiem już pana Pawła Adamowicza. I to też niestety wpływa na ocenę tych kandydatów. To nie są kandydaci niezależni, to są kandydaci, którzy jednak jakieś dyspozycje z centrali będą dostawać. Czym my się różnimy, bo my jesteśmy ruchem oddolnym i decydującym o sobie.
Gdzieś przeczytałam, to nie jest może eksponowane, że jesteście za świecką szkołą. Jaka to jest świecka szkoła? To jest taka szkoła, z której należy wyprowadzić katechetów, religię, czasem katechetów księży, nie wiem, krzyże. Co macie na myśli? Nie organizować na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego mszy? Co macie na myśli?
Oczywiście szkoła powinna być świecka i tutaj nie ma wątpliwości, natomiast samorząd ma na to dość ograniczony wpływ niestety i tutaj no, jest to pogląd, ale raczej nie przełoży się to na jakąś konkretną politykę, bo to jest kompetencja władz centralnych, więc oczywiście władze samorządowe powinny pewnie bardziej oszczędnie brać udział w uroczystościach religijnych, czy włączać osoby związane z instytucjami religijnymi w takie uroczystości. No, ale wiemy, jak jest w Polsce, prawda? Jest określony kontekst i jest to trudne.
Gdzieś tam w którymś z wywiadów zapowiedział pan, że wasza kampania będzie dynamiczna. A jaka, myśli pan, w ogóle będzie kampania do wyborów przed wyborami samorządowymi w Gdańsku?
Myślę, że będzie dynamiczna z tego względu, że pan prezydent Adamowicz no, wywrócił ten stolik i bardzo dużo się zmieniło przez ostatnie tygodnie. Jest całkiem nowa sytuacja. Właściwie przez lata mieliśmy stagnację w Gdańsku, prawda? Czyli jedną dominującą partię, jedną dosyć mocną partię opozycyjną i nic. No teraz wszystko jest możliwe.
To się szczególnie nie zmieniło, znaczy wszystko możliwe, ale jeszcze się nic nie zmieniło.
W kontekście ordynacji wyborczej, która jest zabójcza dla tych trzecich, czwartych podmiotów, zmieniło się dużo, bo dwa komitety, właściwie Platformy Obywatelskiej czy tego środowiska, sprawiają, że no, w o wiele większym stopniu możliwe jest wejście kogoś trzeciego i czwartego. Obniża się próg, który, no, przypomnę, jest absolutnie niedemokratyczny i antyobywatelski, bo on się plasuje na poziomie 15%.
To prawda. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.